dobry. Widzę, że wszyscy już jesteśmy w komplecie, więc serdecznie chciałam Państwa powitać na naszej konferencji prezentującej wyniki za 3 kwartały 2013 roku. Dziękuję za tak liczne przybycie i oddaję głos Panu Prezesowi Mateuszowi Morawieckiemu.
Dziękuję bardzo. Witam wszystkich Państwa bardzo serdecznie. Też z przyjemnością właśnie za chwileczkę chciałem zaprezentować główne elementy naszego rachunku wyników, naszego bilansu, naszej strategii, jak postępuje połączenie i w którym miejscu jesteśmy, jeśli chodzi o realizację naszych planów na ten rok i na przyszły okres. Więc zaczynając od wyzwań po stronie połączenia obu organizacji, muszę powiedzieć, że jesteśmy bardzo mocno zaawansowani w tym planie połączenia i może bez jakiegoś takiego bardzo sztywnego trzymania się poszczególnych tych slajdów, ale zaczynając od fuzji jako takiej, to po 9 miesiącach de facto jesteśmy na ukończeniu, czy ukończyliśmy rebranding, dokonaliśmy ujednolicenia oferty produktowej, takiego pełnego ujednolicenia, to znaczy, że każdy klient, który przychodzi do oddziału, nie tylko do każdego z naszych 830 oddziałów, ma nie tylko już możliwość korzystania z jednolitej oferty produktowej, ale również jest obsługiwany na tych samych systemach i poprzez to te produkty i te procesy po prostu się nie różnią. Więc jesteśmy... Pan krzesło jeszcze tam jest... Więc jesteśmy tutaj zaawansowani nawet bardziej niż nasze pierwotne plany. Podsumuję tylko pokrótce, bo nasi ludzie i ja razem z nimi, nasz zarząd, jesteśmy szczególnie dumni z tego osiągnięcia, że już w styczniu, 3 tygodnie po połączeniu prawnym, udało się nam połączyć systemy płatnicze, wszystkie. Już w lutym mieliśmy jednolitą ofertę kredytów gotówkowych i kart kredytowych. Już w marcu mieliśmy jednolitą ofertę kredytów dla małych i średnich firm, a w kwietniu jednolitą ofertę depozytową. Następnie w czerwcu, lipcu i sierpniu wdrożyliśmy kolejne duże bardzo rozwiązania informatyczne, które kosztowały nas wtedy, jak zauważyliście Państwo, w pierwszej półroczu tego roku koszty integracji były wyższe niż za trzeci kwartał, gdyby przyjąć połowę z pierwszego półrocza za jakiś wskaźnik kwartalny. To między innymi dlatego, że właśnie duże inwestycje już poczyniliśmy w pierwszej połowie tego roku. I również dokonaliśmy w pełni fizycznego rebrandingu wszystkich placówek, jak też zamknęliśmy 61 placówek, czyli ta część fazy fuzji również jest za nami. Ponadto dokonaliśmy głównie w oparciu o odejścia naturalne, ale nie też nie wyłącznie, wielu odejść pracowniczych. Oczywiście w tych oddziałach, które zlikwidowaliśmy, tam częściowo ludzie odeszli, ale głównie są to redukcje w centrali. W biznesie takich redukcji praktycznie prawie wcale nie mamy. Czyli jesteśmy dzisiaj, można powiedzieć, przed planem, czy ahead of plan, jeśli chodzi o realizację naszych założeń z fuzji. Nawet jak popatrzycie Państwo na elementy kosztowe, o których będę jeszcze później mówił, to zobaczycie, że tutaj na tym slajdzie na przykład 11 widać, że realizację kosztów zakładaliśmy sobie na cały ten rok na poziomie 175 milionów synergii kosztowych. Podczas gdy z kolejnego slajdu, 12, wynika tutaj z tych danych, że patrząc na proforma 3 kwartały 2011 roku, do czego porównujemy w końcu nasze efekty synergii i to, co osiągnęliśmy do tej pory, to jest 183 miliony. Czyli można powiedzieć, że przez 3 kwartały zrealizowaliśmy mniej więcej to, co sobie zakładaliśmy do realizacji na cały rok. Czyli podsumowując temat fuzji, jeszcze będę do tego nawiązywał w innych kontekstach, jesteśmy tutaj bardzo zaawansowani z naszym planem. Niespodzianek nieprzyjemnych nie mamy. Mamy praktycznie tylko dobre niespodzianki, to znaczy koszty spadają szybciej niż zakładaliśmy. Dochody rosną szybciej po stronie tak zwanej niebieskiej, czyli produktywność i wydajność oddziałów oraz ludzi, biznesu, per produkt, per customer, to co sobie my mierzymy zawsze, per oddział, prawda, rośnie na szybciej niż według naszych pierwotnych założeń. również od strony kulturowej, co jest oczywiście bardziej amorficzne i trudniej Państwu to wszystko gdzieś jakoś mnie sprawdzić i zweryfikować, ale od strony kulturowej fuzja jest w znacznym stopniu już też dokonana. To znaczy mamy wszystkie struktury organizacyjne uporządkowane, wszystkie nominacje zostały już przydzielone, zarząd i wszystkie inne poziomy poniżej zarządu są ustabilizowane tak jak w organizacji na zasadzie business as usual. Przejdę teraz w związku z tym do kilku takich podstawowych parametrów bilansowych i dochodowych i pokrótce je opowiem, bo o nich opowiem, co tutaj zrobiliśmy. Więc po pierwsze po stronie dochodów mamy dochody odsetkowe, dochody pozaodsetkowe. W dochodach odsetkowych zacząłbym od depozytów. W depozytach mamy sporo pozytywnych osiągnięć. Jak Państwo się domyślacie, tutaj dokonywaliśmy przez pierwsze 9 miesięcy roku bardzo intensywnej kampanii repricingu odziedziczonych kredytów, przepraszam, depozytów po byłym kredytbanku. To jest dla nas bardzo ważny proces, bo jak popatrzymy sobie na marżę odsetkową netto, która ponownie wzrosła w trzecim kwartale i sugerowałbym też, jakby, że ten wzrost będzie postępował. Takie są nasze ambicje, żeby nim rósł. To jednym z głównych kontrybutorów była właśnie rewaluacja z punktu widzenia pricingu depozytów dla klientów. Może 15 sekund historii. Były kredytbank ze względu na wycofanie środków przez KBC musiał w roku 2012 gwałtownie, szybko, a więc po wysokich bardzo cenach depozytów, a więc bardzo drogo, pozyskać około 6 miliardów depozytów z rynku. One były pozyskane w miesiącach kwiecień, maj 12 i potem lipiec, październik. W związku z tym mieliśmy już od początku roku w interwałach czasowych co parę miesięcy możliwość utrzymania tych klientów z nami, ale jeszcze jednak na niższych stopach procentowych, co z naszego punktu widzenia było procesem wspieranym bardzo pozytywnie przez obniżki stóp przez Radę Polityki Pieniężnej. W związku z tym praktycznie attrition jakiś, jakbyście Państwo tutaj chcieli zapytać, to taki jest, szczerze mówiąc, niezauważalny. To znaczy, no, nigdy tego na zarządzie nawet za bardzo jakoś nie omawialiśmy, bo nie było czego omawiać, bo nie było żadnego eksodusu klientów, mimo tego, że robiliśmy repricing depozytów. Myślę, że jedną z przyczyn tego był fakt, że klienci bardzo doceniali szeroką dostępność, jakość marki Banku Zachodniego WBK, dostępność kredytową również. Bardzo wielu z tych klientów są dzisiaj z nami również jako klienci kont, a wraz z kontem sprzedajemy kartę kredytową, overdraft i to są klienci skrosselowani. Więc tutaj bardzo, bardzo dobre rezultaty po stronie depozytowej. Zresztą, żeby ten wątek zakończyć, w ostatnim czasie pozyskaliśmy 2 miliardy dodatkowych depozytów z rynku i praktycznie bez wpływu na poziom ujemnych marż na depozytach terminowych to się odzwierciedliło. To pokazuje też siłę marki, jakość naszego zarządzania, ale też zdolności akwizycyjne naszej sieci oddziałów i naszej bankowości detalicznej. Po stronie kredytowej marże na kredytach również nam rosły. Zwróciłbym też tutaj uwagę, że miks po stronie depozytowej zawsze jest trochę mylący u nas, ponieważ myśmy mieli jako Bank Zachodni WBK standalone 7,5-8 miliardów kredytów na property oraz 8 miliardów kredytów hipotecznych w złotówkach przede wszystkim. Odziedziczyliśmy po kredytbanku miliard kredytów na property, ale aż 19 miliardów kredytów hipotecznych. Z tego 12,5 miliardów kredytów hipotecznych we frankach szwajcarskich. Więc w obu tych kategoriach i real estate, i mortgage my zasadniczo nie bardzo chcieliśmy jakoś rosnąć szybciej niż rynek, mówiąc eufemistycznie, albo nawet właściwie w ogóle nie bardzo chcieliśmy rosnąć w kredytach hipotecznych we frankach, to chcieliśmy tylko redukować, zresztą zgodnie przecież z polityką i zaleceniem KNF-u. Natomiast w innych produktach hipotecznych w złotówkach co miesiąc podwyższamy marżę i jest ona już dzisiaj na w miarę przyzwoitym poziomie. Ten proces będzie postępował. Mam nadzieję, że cała ta dyskusja wokół banków hipotecznych, finansowania portfela kredytów hipotecznych, listy zastawne, obligacje, sekurytyzacja, że wszystko to przełoży się na większe zrozumienie rynku i na bardziej logiczne jego poukładanie w duchu modeli zachodnich, prawda? Gdzie przecież w Wielkiej Brytanii nawet marże są wyższe na hipoteki niż u nas i tamten model zupełnie inaczej działa, w Niemczech zresztą podobnie. Czyli mam nadzieję, że dążymy w tym kierunku. Póki co my podnosimy marże na kredyty hipoteczne w złotówkach. W walucie praktycznie prawie wcale ich nie udzielamy. Jednak ze względu na ogromną masę kredytów hipotecznych w walucie, we łącznej naszej puli kredytów hipotecznych jest to 40%, to jest to taki drag anchor, jest to taka kotwica, która nas trzyma z punktu widzenia przyrostu wolumenów i maskuje ten totalny przyrost wolumenów, który tutaj Państwo widzicie, na przykład za kwartał do kwartału 0%, prawda? No, a rok do roku nie można porównać, bo to są porównywanie jabłek z pomarańczami. Czyli reprajsujemy książkę kredytów hipotecznych. Następnie pewien negatywny wpływ na naszą marżę odsetkową netto miała obniżka stóp procentowych i 4 razy Lombard na naszą książkę kredytów konsumenckich. Kredyty gotówkowe po stronie całego banku, już powiększonego o Kredyt Bank, rozwijają się bardzo dobrze. Przekraczają nasze plany i jest to znakomity przyrost rok do roku. On nam jednocześnie kompensuje ten relatywny spadek marży, który też należałoby zanualizować, prawda? Bo to się nie stało od razu, tylko pamiętacie Państwo, tam 4 razy Lombard dzisiaj to jest 2,5 plus 1,5, 4, czyli 16, ale wszystko wcześniej to się działo mniej więcej między styczniem a kiedy tam ostatnia obniżka była, chyba w czerwcu czy w maju, prawda? I tak musieliśmy obciąć też wyżej marżowe nasze kredyty konsumenckie i karty kredytowe i dlatego też tam troszeczkę ucierpieliśmy na marży, ale ogólnie, ponieważ jest to super wysokomarżowy produkt, ponieważ tam jest 10,5-11%, dzisiaj troszeczkę niżej ze względu właśnie na kap antylichwiarski, no to sam przyrost wolumenów pomimo tej obniżki odzwierciedlił się nieco negatywnie w naszych budżetach, tego Państwo do końca nie widzicie, ale przełożył się pozytywnie na przyrost NIM-u. Kredyty dla małych i średnich firm. Tutaj jest bardzo pozytywny rozwój tego naszego segmentu. Przyrosty dwucyfrowe, czasami wysokie dwucyfrowe. I szczególnie cieszy tutaj dobra korelacja z parametrami ryzyka. No bo w końcu w roku takim jak ostatni, miniony, SME to często jest ten bankrutujący częściej podmiot. Prawda? Korporacja się szybciej obroni przed jakimś kryzysem niż mała i średnia firma. W naszym przypadku nie tylko total profitability na klientach SME, ale również sama marża na kredycie z nawiązką pokrywa nam jakiekolwiek rezerwy, które musieliśmy zawiązać na tym portfelu. Jak dodamy sobie do tego jeszcze dochody wszystkie pozaodsetkowe, a jest ich bardzo dużo, właściwie dochody odsetkowe, jeśli mogę to zdradzić, to jest tylko 30%, a nawet z kredytów to jest tylko 25% dochodów w takim pie charcie, prawda, z tego segmentu małych i średnich firm. Czyli wszystkie pozostałe dochody bardzo ładnie przekładają się na przyrost naszych dochodów w rachunku wyniku. W obszarze korporatów przyrost był mniej dynamiczny i również maskowany tam przez te 7 miliardów property, które jest flat, które nie rośnie w ogóle. W normalnych korporatach oczywiście popyt na kredyty inwestycyjne, jak to w całej gospodarce, był niewielki, aczkolwiek już od kilku posiedzeń zarządu nasz kolega Mick McCarthy, który kieruje tym segmentem, sugeruje, że ten pipeline bardzo intensywnie rośnie w obszarze corporate, business banking i jesteśmy coraz bardziej optymistyczni też jeśli chodzi o jednak mocniejszy niż do tej pory przyrost akcji kredytowej w tym segmencie. W GBM-ie, czyli naszym najwyższym segmencie utworzonym 2,5 roku temu, bardzo dobrze też działają nam tutaj kwestie i marżowe, i dochody pozaodsetkowe, dużo gwarancji. To jest zresztą segment, gdzie się w przyszłym roku spodziewamy wysokich dwucyfrowych przyrostów również w wolumenach. Mamy już zespół okrzepły, mamy ileś tam deali w pipeline'ie i chcemy to wykorzystać, ten nasz rozpęd, żeby odpowiednio wzrosły nam dochody. Może dwa słowa powiem jeszcze teraz o dochodach pozaodsetkowych, zanim przejdę do rezerw i do kosztów. W dochodach pozaodsetkowych dużo bardzo ciekawych niespodzianek. Wzrastają nam mocno na przykład prowizje z tytułu z FX-ów. Oczywiście marże, jak Państwo się orientujecie, spadły tam, ale przyrost wolumenów, zwłaszcza w ostatnich okresach, to może najprościej było zobaczyć na kwartał do kwartału, prawda? Tutaj na slajdzie 25, kto ma prezentację, 21, przepraszam, prezentację przed sobą, kwartał do kwartału wzrost o 5%, bo rok do roku znowu to troszeczkę porównujemy. Tak, Wojtek, to porównujemy tutaj nieporównywalne dane, tak? Prawda? Natomiast kwartał do kwartału jak najbardziej porównujemy już porównywalne dane i ten przyrost nas bardzo cieszy. Bank Zachodni WBK jest bardzo mocny na obrzeżach Polski, też dzięki akwizycji Kredytbanku na wschodnich granicach Polski. Polska, prawda, na obrzeżach mocniej jest eksportowo-importowa, zwłaszcza Polska Zachodnia, też nasz matecznik, Wielkopolska, Dolny Śląsk, Śląsk. Tam jest bardzo wiele biznesów małych i średnich i trochę większych korporacji, które są beneficjentami przyrostu eksportu i importu, ale import rośnie trochę wolniej, wiadomo, eksport rośnie bardzo ładnie i my jesteśmy właśnie również beneficjentami tej fali. Więc teraz porównując okresy do okresów zeszłego roku, tutaj będziemy widzieli coraz więcej miłych niespodzianek, bo już ta marża się tak zeskwizowała przez ostatnie 18 miesięcy, że ten trend się już zatrzymał. I teraz jest walka o wolumeny. I my w tych wolumenach pokazujemy, że kwartał do kwartału przyrośliśmy o 5% w FX-ach, więc tutaj jest bardzo ładny sukces. Podobnie zresztą w takiej pozycji, która jest dla nas bardzo ważna, e-business and payments, kwartał do kwartału, zobaczcie Państwo, przyrost o 4,5%, bardzo ładny. Tutaj muszę powiedzieć, że bardzo wierzę w synergie dochodowe również po stronie Kredytbanku, a mianowicie poukładanie wszystkich prowizji, tabeli opłat i prowizji, systemów sprzedażowych, systemów motywacyjnych w identyczny sposób jak BZWBK, tak żeby w roku 2015 praktycznie pro rata dochody pozaodsetkowe były na identycznym poziomie z sieci byłej, tak zwanej niebieskiej, prawda, jak to sobie mówimy, byłej sieci zielonej. I tutaj już to widać, że już widać, że jesteśmy beneficjentami przyrostu wydajności sieci zielonej. Więc ten element, o którym pokazywałem na początku, mianowicie ten synergie dochodowe, prawda, bo o kosztowych troszeczkę jeszcze powiem za chwilę, natomiast synergie dochodowe też uważam, że będą zrealizowane. One oczywiście są wolniejsze niż kosztowe i w dochodowych to my może dzisiaj zrealizowaliśmy na ten dzień około tam 30 milionów, prawda? A w kosztowych, jak powiedziałem, 183 miliony, prawda? Natomiast kula śniegowa rośnie i produktywność miesiąc po miesiącu wyrównuje się do oddziałów niebieskich. W związku z tym ta po stronie dochodów pozaodsetkowych, myślę, że tutaj będziemy też mieli pozytywne informacje. O dochodzie odsetkowym trochę mówiłem, marża odsetkowa tutaj, gdybyście Państwo wzięli jako punkt wyjścia porównywalny, to było tutaj 312 punktów bazowych w czwartym kwartale, takie skonsolidowane wynik obu banków. 312, 330, 346, 362 z intencją, żeby rosła marża odsetkowa. Tyle chciałbym powiedzieć o dochodach. Na pewno Eamon jeszcze doda kilka szczegółowych bardziej informacji. Teraz koszty. My prowadzimy 60 kilka bardzo intensywnych inicjatyw redukujących koszty zarówno o charakterze business as usual, jak i związanych z połączeniem banków. Dokonujemy renegocjacji umów. Wyszliśmy z 61 oddziałów, czyli w tych lokalizacjach, za te lokalizacje już nie płacimy, prawda, to jest 6% sieci, 7% sieci, już nie płacimy żadnych opłat. Dokonaliśmy redukcji zatrudnienia, głównie zresztą bardzo, jak zobaczycie, zobaczylibyście Państwo wysokość odpraw na pracownika, to zobaczylibyście jednocześnie też potwierdzenie faktu, że jest to w większości naturalne odejście, bo ten wysokość na odpraw na pracownika jest niższa niż w przypadku innych banków konkurencyjnych, które w ostatnich kilku latach dokonywały redukcji. No i to jest też taki ciekawy wskaźnik. Więc redukcja kosztów operacyjnych, marketingowe, informatyczne, telekomunikacyjne, oczywiście wynajem budynków i utrzymanie budynków i pomieszczeń, ale bardzo ładna redukcja kosztów bezpieczeństwa, clearingu, systemów informatycznych oczywiście również i zresztą w systemach informatycznych dopiero jesteśmy w pół drogi, bo całe jeszcze kolejne 10 miesięcy będziemy robić decommissioning z 200 systemów tak naprawdę. Ten proces postępuje, kolejna fala będzie w lutym, kolejna w kwietniu, a ostatnia w październiku przyszłego roku, jeśli chodzi o decommissioning, spisanie wszystkich systemów, czyli krótko mówiąc migrację wszystkich produktów i konwersję rachunków, konwersję klientów na starych, dotychczasowych klientów, byłych klientów KB na platformy PZWBK. Czyli koszty administracyjne, bardzo pozytywna niespodzianka, kwartał do kwartału minus 10% i też jesteśmy tutaj ahead of plan. Koszty pracownicze podobnie i proszę zauważyć też, że tam jest dynamika działa jeszcze bardziej trochę z opóźnieniem, prawda? Więc jak widzicie tutaj Państwo z kwartał do kwartału minus 4%, to tam przecież cały czas troszeczkę jest odpraw, prawda? Trochę działa to z pewnym poślizgiem, więc my cały czas tych redukcji tutaj dokonujemy, bo oczywiście mamy powtarzające się departamenty informatyki, marketingu, różne departamenty i będziemy potrzebowali tylko jeden. Koszty, bardzo pozytywne story. Rezerwy. Zasygnalizowałbym, że o ile wcześniej na rynku raczej mówiłem o risk charge'u na poziomie 110-120 punktów bazowych, dzisiaj raczej widzę, że w tym roku będzie to 100-110 punktów bazowych, czyli niższy risk charge niż zakładaliśmy. Zresztą jak zobaczycie Państwo z tej dynamiki risk charge'u w pierwszych trzech kwartałach, zdziwiłbym się, jakaś musiała być naprawdę niespodzianka na skalę taka, że nikt kompletnie jej nie przewiduje dzisiaj, żeby ten risk charge był wyższy niż 120 punktów bazowych za cały rok. Raczej może tutaj być risk, czy raczej opportunity on the upside, prawda, że tam będzie lepiej niż zakładaliśmy. Również jeśli chodzi o poziom kredytów niepracujących, to szczyt był w drugim kwartale i raczej teraz spodziewamy się pozytywnego trendu, może nawet wyraźnego pozytywnego trendu, czyli nie tak o 1/10 w dół co kwartał, tylko może nawet mocniej w dół. Uważam, że to będzie trend kontynuowany. Jakość portfela się poprawia, jest to też odzwierciedlenie do pewnego stopnia sytuacji w makrogospodarce, ale jednocześnie też bardzo dobrego doboru narzędzi, sposobów kredytowania, doboru klientów, trzeba tak powiedzieć, bo pomimo ostatnich trzech lat, dwóch lat, prawda, z okładem już, które były latami spowolnienia gospodarczego wyraźnego, my tutaj pokazujemy bardzo pozytywne trendy i jesteśmy i mamy tutaj zaufanie do naszego business intelligence, do naszego zarządzania ryzykiem, że bardzo dobrze mierzymy sobie poszczególne kohorty, poszczególne vintage różnych kategorii kredytów. Jest to oczywiście dla nas religia numer jeden, risk appetite statement i całe zarządzanie ryzykiem. W związku z tym, podsumowując kluczowe wskaźniki, narastająco po trzech kwartałach, jakbyśmy wyłączyli koszty integracji, które w końcu są naprawdę jednorazowe, prawda? My już więcej nie będziemy musieli ponosić ich, to cost income mamy już po 9 miesiącach na poziomie 41,5% i on idzie w dół. cały czas idzie w dół. Naszą ambicją jest, żeby zejść poniżej 40% w perspektywie kolejnych lat. I jesteśmy na dobrej bardzo drodze, żeby to osiągnąć. Core Tier 1 kapitał bardzo mocny na poziomie 12%, prawie 12%, i wskaźnik zwrotu z kapitału po wyłączeniu kosztów integracji na poziomie 15,8%. I no, muszę powiedzieć też, że naszą ambicją jest, żebyśmy dążyli w kierunku 20%. To jest taki wskaźnik zwrotu z kapitału, który dawniej Bank Zachodni WBK osiągał, jak powiem z łatwością, to może przesadzę, ale osiągał regularnie dość, i chcemy dążyć w tym kierunku, prawda? Więc raczej zwrot kapitału w przyszłym roku spodziewałbym się wyższego, i to jest nasza ambicja, nasz plan, niż w tym roku. Podsumowując teraz, mamy w obszarze biznesowym jednolitą markę, produkty, usługi dla klientów. Aktywne zarządzanie bazą depozytową i kosztami finansowania dało nam bardzo pozytywny rezultat w marży odsetkowej netto. Przyrost kredytów w różnych kategoriach jest różny, ale generalnie jesteśmy bardzo zadowoleni z marżowości i cross-sellu kredytów. Przyrost rachunków, mogę powiedzieć, kampania z Kevinem Spaceym się dopiero zaczęła, ale mamy już we wrześniu zrealizowany przyrost sprzedaży, dwa razy większy rachunków niż w miesiącu poprzedzającym. Coś średnio w miesiącach wszystkich poprzedzających, bo można powiedzieć sierpień trochę miesiąc wakacyjny, czyli średnio za wrzesień dwa razy wyższy przyrost rachunków. Proszę zobaczyć, jaki to jest siła uderzeniowa, ogniowa połączonego banku z tym rebrandingiem, z Kevinem Spacey, z ujednoliconymi procedurami sprzedaży na poziomie oddziałów, ujednoliconym wachlarzem produktów i upgrade'em skillsów po stronie pracowników oddziałowych. Bardzo dobre zarządzanie kosztami dało nam również ten wynik, który tutaj osiągnęliśmy. Natomiast w podsumowaniu chcę też powiedzieć, że udało nam się kulturowo organizację scalić, scementować, obie organizacje. Praktycznie słowo fuzja czy połączenie już prawie, że nie występuje u nas w codziennym języku tutaj biznesowym. Rozmawiamy raczej o tym, jak zwiększyć sprzedaż, jak zmniejszyć ryzyko, jak zrobić risk reward odpowiedni, jak zwiększyć bazę depozytową po to, żeby móc zwiększać akcję kredytową w GBM-ie również. To są tematy, które u nas dominują. Mamy bardzo zintegrowaną międzynarodową kulturę, zarząd, bardzo dobrze pracujący, rozumiejący się ze sobą. No muszę też powiedzieć, że mamy znakomitą współpracę z Santanderem, zarówno przez GBM, jak i wsparcie w benchmarkach. Jest to duża pomoc w codziennym zarządzaniu, dostać za darmo codziennie benchmarki, prawda, z całego świata, z porównywalnych organizacji co do sprzedaży poszczególnych parametrów. Przepraszam, że wchodzę tak głębiej w tematy może mniej mierzalne, ale możecie Państwo sobie wyobrazić, że na dobrą sprawę wobec tysięcy naszych dyrektorów oddziałów, regionów, dyrektorów centrów SME, jest to naprawdę przemożny, bardzo ważny argument w dyskusji, w takim wzajemnym testem challenge co do podnoszenia wyników, porównywalności. Zarządczo niesamowity lewar. A oprócz tego oczywiście czerpiemy z tych kompetencji zarówno po stronie funduszy inwestycyjnych, bank assurance, no i przede wszystkim po stronie GBM-u. Zatem z dużym optymizmem patrzę też w przyszłość. Chcemy obniżać wskaźnik kosztów do dochodów, zwiększać ROE i zwiększać zysk netto i brutto w przyszłym roku. Dziękuję bardzo i teraz oddam głos naszemu CFO Eamonowi Crowley.
So as outlined by...
Dziękuję, Mateusz. Tak jak powiedział prezes, już mamy bardzo dobre wyniki. Chciałbym teraz przekazać kilka bardziej szczegółowych informacji. Tak jak obiecałem podczas ostatniej prezentacji, mówiliśmy, że powiemy więcej o kosztach i o redukcji kosztów, także proszę do przejścia do strony 11. I zacznę tutaj już od kosztów integracji. Nasze koszty integracyjne, budżet wyniosą 595 milionów, obejmując nakłady inwestycyjne i koszty operacyjne, i jestem pewien, że ta kwota będzie niższa. Tak naprawdę w tej chwili nasze koszty wynosiły 432 miliony. Na koniec września oczekujemy, że wyniosą one 190 milionów. Ale oczekujemy, że koszty integracji znajdą się pomiędzy 60 a 80 milionami w kwartale czwartym. Autoryzowane nakłady inwestycyjne wynosiły 117 milionów. Tutaj już prezes wspomniał o ilości konkretnych projektów, które są tutaj realizowane, na przykład o transferze danych ze starego systemu Profiles w kredyt banku do nowego systemu. Także tutaj mamy dosyć duże nakłady. Budżet wynosi 163 miliony, natomiast do tej pory, tak jak powiedziałam, autoryzowane nakłady wynosiły 117 milionów. Chciałbym teraz zwrócić Państwa uwagę nie tylko na te 175 milionów, na ten cel, ale na ten cel w rzędu 340 milionów. I także tutaj naprawdę jesteśmy gotowi, żeby odzyskać znaczące oszczędności. Jesteśmy pewni, że uda nam się przekroczyć ten cel. Oczywiście jeszcze przekażę bardziej szczegółowe informacje. Na slajdzie 12, tak jak już zauważył Pan Prezes, dokonaliśmy znaczących postępów w stosunku do 2011 roku i te koszty są prawie o 11% niższe, a w stosunku do 2012 prawie 8%. W 2012 szacowaliśmy, że uda nam się zaoszczędzić 115 milionów w skali roku. A w tym roku narastająco tak naprawdę udało nam się zaoszczędzić 167 milionów zanalizowanych kosztów, co znajdzie odzwierciedlenie w wynikach przyszłego roku. Oczywiście nie wszystkie te oszczędności znajdą odzwierciedlenie, ale oczywiście wynika to na przykład właśnie z renegocjacji kontraktów od połowy roku, w związku z czym te zanalizowane oszczędności się pojawią. Są to też oszczędności wynikające z obniżenia poziomu zatrudnienia. Tak jak już wspomniał Pan Prezes, te oszczędności przyspieszą w trakcie przyszłego roku i uzyskamy kolejne korzyści. Ale tak naprawdę jesteśmy znacznie, przekraczamy nasze oczekiwania w tym zakresie. Chciałbym teraz, żebyście Państwo przeszli do slajdu 20 i omówię wyniki odsetkowe. W trzecim kwartale wyniósł on 864 miliona, co stanowi 8% wzrostu w stosunku do drugiego kwartału, jak również znaczący wzrost w stosunku do kwartału pierwszego. Jest to też 3,5% wzrost rok do roku na porównywalnej bazie. Także pomimo znaczących obniżek stóp procentowych, tak naprawdę jest to duże osiągnięcie, jeśli chodzi o zarządzanie naszym bilansem, jak również bazą fundingową. Gdybyśmy włączyli inne dochody odsetkowe, które przede wszystkim wynikają z transakcji walutowych i swapów, tak naprawdę to wzrosło ono 7,6% kwartał do kwartału. Chciałbym też wskazać na jeden z obszarów, który przyczynił się do naszego sukcesu. Tak naprawdę w całym portfelu prowadziliśmy rachunkowość zabezpieczeń, także tak naprawdę w tej chwili mamy tutaj znacznie lepsze wyniki. I tak naprawdę wynika to też z podejścia innego, które my stosujemy w stosunku do tego, co stosował były kredyt bank. Tak jak wspomniał już Pan Prezes, cały czas skupiamy się na naszej marży odsetkowej netto, aktywnie zarządzając naszą bazą depozytową. I widzimy już korzyści z tego, które pojawiają się w naszym rachunku wyniku. I widzimy tutaj też bardziej stabilne koszty depozytów w czwartym kwartale. Jeśli chodzi o marżę odsetkową nettą, która wyniosła 3,62% w trzecim kwartale, co stanowi wzrost o 16 punktów bazowych w stosunku do drugiego kwartału i wzrost o 27 punktów bazowych do pierwszego kwartału. Także tak naprawdę ogółem jest to około 1,5% wzrostu dla obydwu banków i tak to by wyglądało. Gdybyśmy mogli przejść do slajdu 21, wynik z tytułu prowizji wzrósł o 0,5% kwartał do kwartału, 3% w stosunku do pierwszego kwartału. Natomiast jest też troszkę niższy kwartał do kwartału. Częściowo wynika to z prowizji kredytowych, które były nieznacznie wyższe w zeszłym roku. I mieliśmy też wyższy wzrost portfela kredytowego, ale naprawdę mamy tutaj bardzo dobre wyniki w zakresie prowizji i biznesu i płatności. Otworzyliśmy bardzo dużo nowych rachunków i tak naprawdę to powoduje wzrost. To w połączeniu z prowizjami walutowymi, które były bardzo dobre w ostatnich dwóch kwartałach, zwłaszcza w trzecim kwartale. I tak naprawdę wiązało się to z dużą zmiennością na rynku, co pozwoliło nam oferować klientom więcej transakcji, jak mieliśmy też bardziej, lepszą propozycję dla klientów. Pozostałe pozycje mniej więcej bez zmian, za wyjątkiem prowizji od tyłu kredytów i ubezpieczeń. Tak naprawdę tutaj było to spowodowane to, że w pierwszym, drugim kwartale nie było dużych, znaczących transakcji GBM, ale tak naprawdę wyniki są dobre. Biorąc pod uwagę bieżące dyskusje w prasie, na rynku, chciałam się odnieść do sposobu, jak my wykazujemy nasze dochody z tytułu ubezpieczeń. 30% uznajemy z góry, zaliczamy naszego rachunku wyników, a następnie amortyzujemy pozostałe kwoty w trakcie okresu obowiązywania ubezpieczeń. Biorąc pod uwagę, że średni okres obowiązywania umów ubezpieczeniowych tak naprawdę wynosi 3 lata, tak naprawdę jesteśmy jeszcze bardziej konserwatywni niż wymogi i takie podejście stosujemy już od 2010. To nie jest nic nowego, nie ma to tak naprawdę wpływu na nasze wyniki rok do roku. W trzecim kwartale, tak jak powiedział już pan prezes, udało nam się zakończyć drugą fazę fuzji, czyli ujednociliśmy naszą ofertę dla klientów, systemy informatyczne, jak i markę. Miejmy nadzieję, że tak naprawdę proces ten będzie wspierany poprzez ożywienie gospodarcze, jak również wsparciem dla tego procesu będzie właśnie ogólnokrajowa kampania marketingowa, która rozpoczęła się 30 września. Także tak naprawdę znajdujemy się w tej chwili w dobrej pozycji, aby podnosić nasze wyniki w kolejnych kwartałach. Na slajdzie 22 zyski i straty z tytułu transakcji finansowych, które wyniosły 555 milionów w trzecim kwartale narastająco, co stanowiło spadek o 7,6% kwartał do kwartału, co było przede wszystkim spowodowane tym, że dywidendy w wysokości 50 milionów od Aviwy otrzymaliśmy w drugim kwartale. Natomiast zostało to zniwelowane dobrymi wynikami z działalności tradingowej, za której za chwilę się odniosę. Na ten wynik złożyły się na przykład zrealizowany zysk z tytułu sprzedaży obligacji w wysokości 108 milionów, stanowi 22 miliony kwartał do kwartału, czyli 18%. Dlaczego to robiliśmy? Dlatego wykorzystaliśmy sytuację rynkową w lipcu, aby zakończyć repozycjonowanie naszego portfela inwestycji. I w tej chwili tak naprawdę jesteśmy w dobrej pozycji, aby wykorzystać warunki rynkowe, które się pojawią w momencie wzrostu krzywej rentowności. Skróciliśmy okres trwania naszej książki inwestycyjnej i tak naprawdę oczekujemy, że krzywa rentowności będzie wzrastać, chociaż w ostatnich tygodniach tutaj troszkę jest ona spadła. Także tutaj zostały pohamowane pewne działania w lipcu, w czerwcu, ale tak naprawdę było to też pod wpływem działań inwestorów zagranicznych. Ale myślę, że można powiedzieć, że repozycjonowanie tego portfela tak naprawdę pozwala nam na wykorzystanie potencjalnych scenariuszy, które pojawią się na rynku. W trzecim kwartale wynik handlowy i rewaluacja tak naprawdę wyniosły 53 miliony, co stanowi 85% wzrost kwartał do kwartału, a wynika to przede wszystkim, tak jak w przypadku prowizji z tyłu transakcji walutowych, z wysoko zmiennego środowiska rynkowo i zajmowania odpowiednich pozycji przez dealerów w przypadku transakcji walutowych i instrumentów pochodnych. Pozostałe dochody operacyjne 25 milionów bez większych zmian, jest to spójne. Na slajdzie 23. Z wyłączeniem kosztów integracji koszty są tak naprawdę o 3,8% niższe kwartał do kwartału i o 7,7% niższe rok do roku. Redukcja kosztów pracowniczych około 5% kwartał do kwartału, co zostało spowodowane niższym poziomem zatrudnienia, około 958 etatów mniej niż poprzednio. Ogółem połączony bank ma w tej chwili około 1900 mniej etatów w połączeniu do końca grudnia 2011 roku. Także tak to wygląda. Jeśli chodzi o koszty administracyjne, z wyłączeniem kosztów amortyzacji były one niższe o 10,5%, co zostało odnotowane dzięki redukcji w wszystkich pozycjach, na przykład właśnie w przypadku nieruchomości, tak jak wspomniał już pan prezes, gdzie udało nam się tutaj obniżyć bardzo mocno te koszty w krótkim okresie czasu. Zostało to też spowodowane, że w tym połączonym banku została negocjacja znaczących kontraktów i tak naprawdę te kontrakty przenegocjowane weszły w życie od 1 lipca i to pozwoliło na obniżenie kosztów. Na stronie 24.
Porównywalne przychody operacyjne netto wzrosły o 9,4 kwartał do kwartału, a w porównaniu do szacunkowych danych zarządczych o prawie 13% rok do roku, więc dobry wynik w zakresie przychodów operacyjnych. Wynik na rezerwach z trzeciego kwartału wyniósł 159 milionów, a wynik na rezerwach narastających to 552 miliony złotych. Rezerwa na zidentyfikowane straty w podejściu indywidualnym i portfelowym wyniosła 159 milionów i to wynika w głównej mierze ze spraw w portfelu detalicznym, a w niewielkim stopniu z pojedynczych spraw w portfelu korporacyjnym, więc to potwierdza stabilizację w zakresie wyniku na rezerwach. Zanualizowane koszty z tytułu ryzyka zostały zredukowane do 100 punktów bazowych, a wskaźnik pokrycia wzrósł do 54,5%, a wskaźnik kredytów niepracujących, tak jak powiedział prezes, spadł z 8,2% do 7,9%. W trzecim kwartale. Wynika to ze sprzedaży portfela zarządzania całym portfelem niepracującym, w których wolumen wynosi 448 milionów złotych i będziemy cały czas kontynuować proces sprzedaży portfela oraz aktywnie zarządzać tym portfelem, aby obniżyć wskaźnik z poziomu 7,9. Biorąc pod uwagę nasze doświadczenia z poprzednich lat, będziemy widzieć tutaj niewielki wzrost pokrycia rezerwami na koniec roku. Na razie jeszcze jest za wcześnie, żeby cokolwiek powiedzieć konkretnie, jednak tak jak powiedział prezes, zgodnie z mieliśmy wcześniej oczekiwania 1,2%, a one zostaną przekroczone, patrząc na to wyniki z pierwszych trzech kwartałów. W przeszłości dawałem również informacje na temat zaangażowania wobec sektora nieruchomości, budownictwa komercyjnego, więc tylko kilka słów. Zaangażowanie bilansowe wobec sektora budownictwa komercyjnego wynosi 7,8 biliona złotych, z czego 790 milionów to są kredyty niepracujące z rezerwą na poziomie 75%. I saldo pracujące wynosi 1 miliard złotych i nie ma tutaj istotnego skoncentrowania. Jeżeli chodzi natomiast o sektor nieruchomości, nie było tutaj niespodzianek, tak jak powiedzieliśmy w drugim kwartale. Było przeniesienie kredytów do portfela niepracującego i to oczywiście wpłynęło na podniesienie wskaźnika kredytów niepracujących do poziomu 20,30%. On został obniżony później na koniec września na 19,1%. Saldo pracujące i niepracujące w portfelu nieruchomości wyniosło 9,8 miliarda złotych i wskaźnik pokrycia, i tu są rezerwy celowe i IBNR, wynosi 33%, jednak ten poziom nie uwzględnia, tak jak wcześniej, pozytywnego wpływu umowy o podziale ryzyka z grupą KBC, w ramach której oni biorą na siebie część strat z konkretnych spraw. LTV portfela wynosi 60%, a więc nie zmienił się w ciągu ostatnich kwartałów. Jeżeli chodzi o saldo pracujących i niepracujących kredytów na grunt, to wynosi ono 90 milionów złotych. Obniżyło się o 20% w ciągu ostatnich 6 miesięcy. Udział niepracujących kredytów to 67%, wskaźnik pokrycia 45%. I tak jak wcześniej mówiłem, poziom ten nie uwzględnia wpływu umowy z KBC. A więc komunikat tutaj w zakresie tych sektorów nie mamy tutaj niespodzianek. Bardzo dobre zarządzanie portfelami. Obserwujemy ożywienie na tych rynkach. Nie widzimy tu niepokojących sygnałów. Przechodzimy do slajdu 26. zysk brutto z wyłączeniem kosztów integracji wyniósł 1,5 miliarda, czyli prawie 14% wyższy rok do roku w porównaniu do rządzących danych szacunkowych i rzeczywista stawka podatkowa za trzy kwartały wyniosła 20%, a narastająco 19,5%. 27 slajd. Chciałbym tutaj powiedzieć coś o wskaźnikach, o których mówił już prezes. Wyłączając koszty integracji w ujęciu narastający wskaźnik kosztów do dochodu wyniósł 44,7%, na co, ale w trzecim kwartale to zostało obniżone do 41,5% i to wpłynęło na obniżenie ogólnego wskaźnika za trzy kwartały. Współczynnik kapitału po uwzględnieniu wypłaty 50% dywidendy z zysku za 2013 roku w ujęciu narastającym oraz wartości godziwej w wysokości 1,6 miliarda z terminu fuzji jest na dobrym poziomie, wynosi 14,2%, a wskaźnik tier grupy wynosi 11,9%, więc sytuacja jest stabilna. Więc ten wynik jest bardzo dobry, jeżeli chodzi też o wskaźnik ROE, czyli wzrost na kapitale na poziomie 15,8% przy wyłączeniu kosztów integracji. I chciałbym tutaj zwrócić uwagę na naszą metodologię szacowania wskaźnika ROE, dlatego że szacujemy dochód netto z czterech poprzednich kwartałów do kapitału z trzech pierwszych. Więc może wskaźnik jest nieznacznie niedoszacowany, ale w kolejnym kwartale już będziemy przyjmować inną metodologię. Więc widać, że nasze wyniki są stabilne. Mamy stabilny dochód odsetkowy, trochę niższy niż w kwartale pierwszym, drugim. Mamy bardzo efektywną strategię zarządzania kosztami, efektywnością, bardzo dobrą pozycję kapitałową, płynność. Jeżeli weźmiemy wszystko to pod uwagę oraz warunki makroekonomiczne, ożywienie na rynku, widzimy, że my jesteśmy w bardzo dobrym punkcie, pozwalający nam osiągnąć dobre wyniki w przyszłości i podwyższać zwrot. Dziękuję bardzo.
Dziękuję. Zapraszam Państwa do zadawania pytań.
It's Berlin Genji. I have a few questions.
Kilka pytań z ING. Mam pytanie o koszty integracji. Tak naprawdę one się różniły kwartał do kwartału. Były niezbyt wysokie w pierwszym kwartale, w drugim wyższe, w trzecim niższe. Jak będą się kształtowały w czwartym kwartale? Co jest powodem takiej zmienności tych kosztów? Ponieważ generalnie są one niższe niż oczekiwano. Wspominał Pan, że będą poniżej 432 milionów dla całości projektu. Czy moglibyście Panowie podać, o ile mogą być jeszcze obniżone? Ja odpowiem na to pytanie. Oczywiście w trakcie trzech kwartałów od fuzji, a to jest program integracji, który trwa tak naprawdę 8 kwartałów. Tak naprawdę nie zakończymy transferu danych z systemu kredyt banku do 3-4 kwartału przyszłego roku. Także nadal jeszcze mamy szereg projektów, które jeszcze trwają w tym zakresie. Powód tych zmian w tych wysokości kosztów pomiędzy kwartałami. Tak naprawdę w tej chwili uruchomiliśmy ogólnokrajową kampanię marketingową wspierającą markę i fuzję. To jest dosyć kosztowny program i tak naprawdę to wpłynie bardzo mocno na koszty w czwartym kwartale i to będzie właśnie odzwierciedlone w czwartym kwartale. Myślę, że już po zakończeniu tego kwartału w przyszłym roku te koszty będą bardziej stabilne, jeśli chodzi o koszty integracji i być może też, ale może to trochę zbyt wcześnie, żeby cokolwiek powiedzieć. Oczywiście w przyszłym kwartale będziemy mieli więcej informacji pod koniec roku, ale może nastąpić przeniesienie pewnych kosztów pomiędzy pozycją kosztową a nakładów inwestycyjnych. To jest tak czy tak około 595 milionów z włączeniem CAPEX-u. Tak, CAPEX i OPEX 595 milionów. Jakiego rzędu będzie ten spadek? No, to będzie poniżej 10%. Jeszcze pytanie dotyczące rezerw. Wspomniał Pan, że sprzedawaliście kredyty niepracujące, portfele w trzecim kwartale. Jaki był bezpośredni, pośredni wpływ tej transakcji? Jaka była różnica między ceną księgowością bankową, a jeśli chodzi o ten pośredni wpływ, to po prostu czy nastąpiło jakieś dostosowanie modeli w wyniku tej transakcji? W momencie, kiedy patrzymy na sprzedaż NPL i patrzymy na wpływ na nasz wynik. Także oczywiście są pewne zmiany, jeśli chodzi o poziom rezerw, ale tak naprawdę zawsze dbamy o to, żeby wpływ na wynik netto był pozytywny. W sprawozdaniach finansowych to są 34 miliony. To jest nominalna wartość portfela. Przepraszam, nie słychać osoby mówiącej. Nie podajemy bardzo dokładnych danych, ale tak naprawdę ten wpływ nie był znaczący, ponieważ oznaczałoby to, gdybyśmy, że mylimy się mocno w zakresie rezerw. Jeśli chodzi o drugie pytanie i wpływ na nasze wskaźniki LGD i tak dalej, tutaj tu nie ma wpływu. Nie dostosowujemy modeli. Biorąc pod uwagę to, co Wojtek powiedział na temat naszego podejścia. Kiedy patrzymy na to, zawsze patrzymy przede wszystkim, biorąc pod uwagę wynik netto na całej transakcji po opodatkowaniu. Przepraszam, nie słuchać osoby mówiącej.
Czy są jeszcze jakieś...
Any more questions? If you do not have any questions, thank you very much for coming, and I'd like to invite you to the informal part of the meeting.